Godzina 9.08, zaczynamy komentarze. Radia Gdańsk, studio Andrzej Ługin, Gdańsk Strefa Prestiżu.
Dzień dobry Państwu.
Artur Cejrowski, portal... Przepraszam, tygodnik sieci, portal Stefczyk Info. Chciałem powiedzieć portal w polityce.pl. Witam serdecznie.
Tam również zdarza mi się publikować. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
Panowie, zacznijmy od najświeższych wydarzeń związanych między innymi z wojną. Od tego zaczniemy i zaczniemy od wydalenia z Polski 45 rosyjskich dyplomatów. To taka decyzja została ogłoszona wczoraj. Decyzję skomentowała szefowa MSZ-u Rosji, Maria Zacharowa, w dosyć nietypowy sposób, ale chyba już można się do tego przyzwyczaić, do tej propagandy rosyjskiej, która jest szerzona wszędzie. Ale no, zacytujemy, bo to jest cytowane po to, żebyśmy wiedzieli, jakie podejście jest i jakie kłamstwa bezczelne po prostu stosuje propaganda radziecka. Rosyjska, przepraszam. I co mówi Maria Zacharowa? Ta decyzja, chodzi o wydalenie, wynika z dążenia władz polskich do pozbawiania uchodźców z Ukrainy, którzy znaleźli się w Polsce, możliwości wyjazdu do Rosji. Nie chcą, aby obywatele Ukrainy, którzy związali się i wiążą swój los z Rosją, otrzymywali wsparcie i pomoc w tym w przyjeździe na terytorium Federacji Rosyjskiej. Robią to wszystko, by pogorszyć sytuację tych ludzi. Artur Cejrowski. Później mieliśmy wystąpienie również ambasadora rosyjskiego, który wyglądał... dzisiaj no, jest bardzo dużo z tego różnych niewybrednych żartów. W podartej koszuli wystąpił. Podobno jego garnitur był również brudny. I oczywiście były złe słowa kierowane przeciwko Polsce. Ale jak podchodzimy do tej propagandy rosyjskiej i wydalenie tych dyplomatów, jak pan redaktor skomentuje, pan redaktor Cejrowski?
Rosja coraz bardziej przypomina państwo upadłe i to widać po przedstawicielach tego państwa, chociażby po tym wystąpieniu, o którym redaktor wspomniał, ambasadora Rosji po wizycie w polskich instytucjach, które przekazały mu informacje dotyczące wydalenia 45 osób, które uznano w Polsce za persona non grata. Ale warto tutaj pokazać tę sprawę w szerszym kontekście, bo ta sprawa wydalenia dyplomatów, w cudzysłowie oczywiście dyplomatów, de facto szpiegów z Polski, to taki ciąg szerszej inicjatywy rozpoczętej przez cywilizowany świat już 24 lutego, kiedy Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę, rozpoczęła agresję na Ukrainę. To jest od tego czasu wydalono dyplomatycznych przedstawicieli dyplomatycznych Rosji z Słowacji, z Litwy, Łotwy, Estonii, z Bułgarii, z Czarnogóry. Także z misji dyplomatycznej przy ONZ Amerykanie wydalili 12 rosyjskich dyplomatów, których określono po prostu agentami wywiadu. Więc myślę, że służby wiedziały o tych ludziach. Teraz po prostu dają sygnał wyraźny Rosji, że to państwo będzie coraz bardziej izolowane na arenie międzynarodowej, nie tylko na płaszczyźnie gospodarczej, także na płaszczyźnie dyplomatycznej. A te tłumaczenia, które zacytowaliśmy, czy to pani Zacharowej, czy wczoraj rosyjskiego ambasadora, których wczoraj mieliśmy okazję słuchać, to są tłumaczenia ludzi, którzy tak bardzo pogrążeni są już w tej propagandowej, nierealnej, nierzeczywistej, kłamliwej wizji świata, że no, chyba pozostaje tylko i wyłącznie cytowanie i pokazywanie, jak bardzo Rosja dzisiaj jest państwem zakłamanym, jest państwem, które gdzieś w tej swojej wizji rzeczywistości zabrnęło tak daleko, że nawet nie jest przez chwilę w stanie odnieść się do pytania. Wczoraj padły na konferencji pytanie o to, jak ambasador skomentuje bombardowanie szpitala w Mariupolu i on oczywiście powtórzył te brednie, kłamstwa, które wcześniej uskuteczniał między innymi pan Ławrow, mówiąc o tym, że nie atakowano szpitala położniczego, atakowano batalion Azow, a de facto misja Rosji, bo tak nazywa to Rosja, misja specjalna Rosji na Ukrainie, to jest misja, żeby powstrzymać fanatycznych nazistów. Na razie fanatycznych nazistów albo ludzi, którzy przypominają swoim zachowaniem fanatycznych nazistów, widać zdecydowanie po stronie rosyjskiej, a nie po stronie ukraińskiej. Ukraina się broni, Ukraina próbuje robić wszystko, aby zachować swoją niepodległość, suwerenność. To jest państwo zaatakowane, a Rosja jest agresorem.
Andrzej Ługin, czy dojdzie do dalszego, może dojść do takich sytuacji, że kolejni tak zwani dyplomaci będą wydalani z Polski?
No, oczywiście, że tak. No, ja myślę, że...
Czy dużo jest Rosjan na przykład w Gdańsku, którzy, nie wiem, pełnią stanowiska takie stanowiska dosyć poważne i na przykład mogą szpiegować na rzecz Rosji.
Nie wiem, ile tych ludzi, tej szpiegów jest w Gdańsku, natomiast bardzo wielu jest ludzi, którzy są zaangażowani w tą retorykę i są tak zwanymi, nie wiem, osobami wpływu. No przecież na najwyraźniej, znaczy możemy przede wszystkim zobaczyć to na byłej stronie, czy jeszcze ta strona działa na Facebooku, Domu Rosyjskiego, jakie tam były komentarze wcześniej, przed wojną, w jaki sposób komentowano różne wydarzenia, które się działy w tym Domu Rosyjskim, ale też i sam Dom Rosyjski pisał takie posty, za które tak naprawdę pani dyrektor powinna zostać wydalona z kraju już dawno. Ja się dziwię, że dopiero teraz wydalono tych 45 dyplomatów. Nawet nie wiedziałem, że aż tylu ich tutaj jest w Polsce. Pewno jest cała armia. No i myślę, że to nie są ostatni tak zwani dyplomaci, którzy zostaną z naszego kraju wydaleni. Oczywiście Rosja będzie wydalała też naszych dyplomatów, ale podejrzewam, że naszych dyplomatów jest zdecydowanie mniej do wydalenia niż dyplomatów, w cudzysłowie, jak powiedziałem, rosyjskich, którzy są na terenie całej Polski i często też są takimi osobami wpływu i mający wpływ na różne wydarzenia.
Adwocem, jeżeli można...
Proszę bardzo, jeszcze Artur Cejrowski.
Jedna rzecz, czyli tylko i wyłącznie mówimy o agentach wywiadu rosyjskich, pracujących czy to w instytucjach podległych ambasadzie Rosji, czy w pokrewnych. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że ta rosyjska pajęczyna, ta czerwona, sowiecka, putinowska pajęczyna obsiadła de facto bardzo wiele ośrodków wpływu także w mediach. To będą mocne słowa, ale przypomnę, w 2009 roku Gazeta Wyborcza opublikowała na okładce list Putina do Polaków 31 sierpnia.
Tak, ale to nie tylko w mediach, ale to i w całej Unii Europejskiej są...
Jeszcze może niech skończy pan redaktor Cejrowski? Bo to nie tylko to medium jest jakby, no było, można powiedzieć, pod wpływem, tak? Czy zauroczone Putinem?
Oczywiście, tylko jeżeli Gazeta Wyborcza, w owym czasie najbardziej poczytna gazeta kupowana przez Polaków, drukuje na okładce swojego pisma list do Polaków podpisany przez Władimira Putina, to naprawdę nie musimy bardzo mocno się starać, żeby znaleźć agentów wpływu Rosji, bo to się działo w 2009 roku. W międzyczasie Rosja zdążyła popełnić jako państwo cały szereg zbrodni, na które Zachód dzięki agentom wpływu Putina przymykał oko. To była Abchazja, to była Osetia, to była Czeczenia, to było Naddniestrze, to był Krym. To była wreszcie próba zajęcia Ługańska i Doniecka. Cały szereg zbrodniczych działań Rosji, na które Zachód poprzez agentów wpływu medialnego przymykał oko i między innymi były za to odpowiedzialne takie instytucje jak Agora, jak Gazeta Wyborcza, które drukowały listy Putina do Polaków i innych. No to są niestety fakty.
Ale mieliśmy również Gerharda Schrödera, który doradzał wielkiemu koncernowi medialnemu, który ma gigantyczne wpływy w Polsce przecież.
Tak, no w radach nadzorczych koncernów, w których zasiadał Gerhard Schröder, zasiadał również Aleksander Kwaśniewski, nasz były prezydent. To ta czerwona pajęczyna, która obsiadła urzędy, instytucje i media, jest cały czas obecna w polskiej polityce. Część z nich dzisiaj przybrała się w piórka osób, które mówią, że zawsze ostrzegały przed Rosją, które szukają nagle rosyjskich agentów na Węgrzech, we Włoszech, w różnych innych miejscach oddalonych od Warszawy bardzo mocno, a wystarczyłoby zajrzeć do lustra, bo przecież nikt inny jak Donald Tusk, Radosław Sikorski namawiali Polaków do przyjaźni i resetu z Rosją. To oni po Smoleńsku ten reset zapowiadali, to oni przez całe albo przez ogromny okres swoich karier de facto torowali drogę Putinowi do tego, co dzisiaj dzieje się na Ukrainie, bo wzmacniali politykę Niemiec, wzmacniali ją w Polsce, ale wzmacniali ją także na zewnątrz, pracując w instytucjach unijnych, a polityka Niemiec doprowadziła dzisiaj do tego, że Rosja z państwa upadłego w latach 90. stała się państwem, które jest w stanie prowadzić niezależnie od nakładanych na siebie sankcji wojnę z Ukrainą, którą wszyscy obserwujemy. To jest wynik polityki Niemiec, to jest wynik działania szeregu agentów wpływu niemieckiego i rosyjskiego w Polsce.
To właśnie przechodzimy bardzo płynnie do następnego tematu. Jeszcze Andrzej Łukin chyba o mediach chce.
Trochę o mediach powiedzieć. Nie wiem, czy przypominacie sobie do 2014 roku, w jaki sposób zachowywały się media nasze typu wiadomości. I gdzie była 9 maja 2013 roku taka znamienna czołówka.
Defilada
z okazji rosyjskiego Dnia Zwycięstwa, gdzie pełen zachwytu po prostu dziennikarz wykazywał zachwyt nad tą czołówką. No, zresztą też czołówka ta była o 19.30 w naszej telewizji. No to był skandal po prostu. I tak zachowywały się media, i tak zachowywały się media nie tylko prywatne, ale ówczesne media nasze.
Przechodzimy płynnie do drugiego tematu, do kwestii politycznej, bo mówimy tutaj o tym, kto jest winien tego, że Putin i Rosja była postrzegana inaczej niż powinna być postrzegana. Zacznę od cytatu. Chcemy dialogu z Rosją taką, jaką ona jest. Brak dialogu nie służy ani Polsce, ani Rosji. Psuje interesy i reputację obu krajów na arenie międzynarodowej. Dlatego jestem przekonany, że czas na dobrą zmianę i w tej kwestii właśnie nadszedł. To słowa Donalda Tuska z expose z 2007 roku. Czy Donald Tusk dzisiaj próbuje się wybielić? Bo jakby wszyscy, wielu komentatorów, jest wiele opinii, które są wypowiadane wprost, między innymi taką opinię wyraził minister edukacji Przemysław Czarnek, że Tusk razem z Angelą Merkel wygenerował potwora Putina. Czy dzisiaj Donald Tusk próbuje się wybielić i pokazuje zupełnie inną twarz? Czy ludzie, czy jego wyborcy uwierzą, że to jest taka zmiana, że on dzisiaj jest przeciwko Rosji, przeciwko Putinowi, no bo tak się stara pozycjonować Artur Cyrowski?
Tu mamy kilka wątków. Jeżeli pytasz drugi kolego redaktorza o wyborców, to mam wrażenie, że część wyborców Platformy Obywatelskiej jest w stanie uwierzyć absolutnie we wszystko, co powie Donald Tusk, bo to jest taki partyjny beton, który tak mocno nienawidzi PiS-u, że gdyby Ławrow z Putinem dziś zaproponowali Platformie Obywatelskiej, że oni za odsunięcie Kaczyńskiego od władzy będą okupowali część Polski, to myślę, że część elektoratu Platformy Obywatelskiej mogłaby się na serio zastanawiać, czy nie warto w tę stronę iść, czy nie warto z tej propozycji skorzystać. Jesteśmy publicystami, w takim charakterze tu występujemy, więc pozwalamy sobie na mocne komentarze, ale no niestety Niemcy są dziś sojusznikiem Putina i to nie jest zdanie Artura Cejrowskiego w Radiu Gdańsk. To jest zdanie całego szeregu komentatorów, których dzisiaj możemy cytować, tak pisał.
Ale dlaczego Donald Tusk może tak, że takie dodatkowe pytanie, dlaczego Donald Tusk nie mobilizuje swoich niemieckich przyjaciół, bo są w Europejskiej Partii Ludowej, której on jest szefem, no jest wielu Niemców, to jest partia, która tak naprawdę rządzi Unią Europejską, Komisją Europejską. Dlaczego nie mobilizuje ich do tego, żeby były wprowadzone ostre sankcje? Dlaczego nie mobilizuje mimo ciągłych zapowiedzi? Od ponad pół roku zapowiada chyba, że załatwi pieniądze dla Polski z Krajowego Planu Odbudowy, który dalej jest jakby kiszony w Unii Europejskiej. O co chodzi?
Warto, myślę, żebyśmy, ja to powtarzam co jakiś czas na antenie Radia Gdańsk, nie tylko traktowali naszych widzów, słuchaczy i czytelników poważnie. I myślę, że nawet próba jakiegokolwiek tłumaczenia, dlaczego Donald Tusk nie robi czegoś, co na tę chwilę byłoby korzystne dla Polski i Polaków, byłaby uwłaczaniem inteligencji naszych słuchaczy. Donald Tusk od początku władzy Prawa i Sprawiedliwości robi absolutnie wszystko, żeby szkodzić Polsce na arenie krajowej i międzynarodowej, bo Platforma Obywatelska przyjęła taką strategię, w której im gorzej, tym lepiej. To jest oczywiście strategia zgubna nawet dla samej Platformy. Strategia, w której w końcu nawet te najbardziej radykalne bojówki Platformy od Platformy się będą odwracać, bo już widzimy, jak bardzo mocno ta partia jest w sondażach słaba. Donald Tusk nie ma przyjaciół na Zachodzie. Donald Tusk ma na Zachodzie ludzi, którzy mówili mu, jak on ma realizować swoją politykę w Polsce.
Ale czy ją zrealizował? Bo chyba widać, że jak na razie nieskutecznie ją realizuje. Czy zaufanie już, nie ma zaufania w ogóle?
Zrealizował ją o tyle, że dzisiaj de facto te niemieckie cele, które niemiecka polityka energetyczna, gospodarcza i cały szereg innych mniejszych celów, Donald Tusk realizował świetnie. No, dowodem na to jest niestety między innymi sytuacja, którą obserwujemy na Ukrainie, bo dzięki niemieckim pieniądzom Rosja po latach 90. stanęła na nogi. Jednym z osób, które to umożliwiały, była Angela Merkel, która podpięła Rosji i Putinowi ogromną kroplówkę z pieniędzmi, które z Niemiec do Rosji za surowce płynęły. Niemcy nie próbowali dywersyfikować swoich źródeł energetycznych. Austriacy nie próbowali dywersyfikować swoich źródeł energetycznych. Kiedy Polska straszyła i mówiła, jaka jest prawdziwa twarz Rosji, to słyszeliśmy, że
jesteśmy rusofobami i chcemy przejąć teraz to już słyszymy, że chcemy przejąć, że mamy przejąć część Ukrainy. To propaganda, która jest dzisiaj tworzona i już jakby no,
i takie głosy były powszechne w Europie. Nazwano nas rusofobami, nazwano nas osobami, które straszą Rosją, które prą do wojny z Rosją. No, kto naprawdę jest tutaj agresorem, to już chyba dzisiaj widać i nawet chyba Gazeta Wyborcza nie może mieć wątpliwości, jak bardzo się skompromitowała, puszczając na jedynce list Putina do Polaków.
I to poruszmy jeszcze jeden temat. Biegły sądowy zbada Magdalena Adamowicz. Zdaniem oskarżyciela europosłanka gra na czas. Chodzi o sprawę, którą no, żyjemy dosyć długo już i proces stoi związany z błędem rozliczaniem podatku za najem mieszkań i ukrywaniu dochodów. Proces stoi w miejscu. Oskarżona złożyła zaświadczenie od lekarza sądowego, że do końca kwietnia nie może brać udziału w rozprawach. Jak Andrzej Ługin, który obserwuje tą sprawę bardzo pilnie, do tego się odniesie. Do tego, co się dzieje w tej sprawie.
Ja ogólnie rzecz biorąc, biorę to na kabaretowo, ponieważ to, co wyprawia...
Ale to są poważne sprawy.
Tak, oczywiście, że są poważne sprawy, ale to, co wyprawia pani Magdalena Adamowicz, to jest jeden wielki kabaret. Po prostu z jednej strony jest chora, bierze zwolnienie i idzie tak naprawdę, chodzi o przedawnienia, z drugiej strony bierze czynny udział w międzynarodowej konferencji wolnych mediów. No przecież to jest normalny kabaret. Z jednej strony jest obłożnie chora, nie może uczestniczyć w procesach, nie może uczestniczyć w rozprawach. Sąd za każdym razem musi tą rozprawę przekładać, a z drugiej strony właśnie wymądrza się właśnie na takich konferencjach i mówi o praworządności, mówi o sądach, mówi o tym, jak bardzo jest hejtowana. No przecież to są... To jest kpina. Kpina po prostu z ludzi i kabaret zwykły.
No Donald Tusk też twierdzi, że jest jedyną ofiarą chyba hejtu w Polsce. To jeszcze Artur Cejrowski. Jak widzi tą sprawę? Czy ta sprawa dotrze do finału? Będziemy widzieli jakiś finał, czy dojdzie do przedawnienia, jak tutaj sugeruje Andrzej Ługin?
Mówiąc zupełnie szczerze, mam wrażenie i ciężko nie mieć takiego wrażenia, że pani Adamowicz gra na przedawnienie, a jednocześnie w mediach sprzyjających Platformie, czyli w jedynych mediach, z którymi pani Adamowicz chce rozmawiać, bo przypomnijmy, że na konferencjach odmawia udzielenie odpowiedzi redakcji TVP czy innym mediom, które zadają jej pytania mniej oczywiste, mniej pokazujące jej narrację, a próbujące dociec, jaki jest tak naprawdę, jakie są jej prawdziwe intencje. W tych mediach, które jej sprzyjają, deklaruje, że ten proces, który się toczy, którego unika, jest przez nią wyczekiwany, bo on może osuszyć bagno oszczerstw wylewanych na jej rodzinę od lat. No, niestety jej zachowanie tego nie potwierdza, bo ten proces dotyczy sprawy, która miała miejsce w 2011 roku. Europosłanka, przypomnijmy, jeszcze jest oskarżona o nieujawnienie w zeznaniach podatkowych ponad 400 tysięcy złotych oraz brak rozliczenia dochodów pochodzących z wynajmu mieszkań w podatku dochodowym sięgającym 120 tysięcy złotych. No i jeżeli ta sprawa nie zakończy się w ciągu następnych 14 chyba miesięcy, bo mówimy do lutego 2023, to będziemy mieli do czynienia już nawet mniej niż 14 miesięcy. Będziemy mieli niestety do czynienia z przedawnieniem.
I tu musimy postawić kropkę. Będziemy na pewno obserwować, jakie będą wyniki badań. Również pani Magdalena Adamowicz. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Andrzej Ługin.
Dziękuję bardzo.
Andrzej Ługin, Artur Cejrowski.
Dziękuję bardzo.
Piotr Kubiak, dziękuję bardzo.